12.30 na naszych zegarach. Kurier w Samopołudnie trwa. Teraz mamy połączenie z kolejnym gościem. Ryszard Czarnecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były eurodeputowany. Dzień dobry.
Witam panią, witam państwa serdecznie.
Spoglądamy w kierunku Bliskiego Wschodu, ale także Ameryki. Śledzi pan z jednej strony i wyścig o fotel prezydencki w Ameryce, ale też o to, jak amerykański establishment, politycy reagują na ostatnie zamieszanie na Bliskim Wschodzie, no i jakie konkluzje?
Muszę powiedzieć, już opisałem o tym już wielokrotnie, że akurat chociaż niesłychanie antagonizowana klasa polityczna w Ameryce, w sprawach Bliskiego Wschodu jest dość jednorodna. No może poza lewicą Partii Demokratycznej, która ostatnio jest wyraźnie propalestyńska i de facto antyizraelska. Natomiast i republikanie, i demokraci w kwestiach Iranu różnią się faktycznie. W sprawach stosunku do Izraela w zasadzie jest to stanowisko niemalże identyczne. No może Donald Trump ma lepszą pozycję przetargową w relacjach z Netanyahu, no bo po pierwsze jest politykiem dużo bardziej doświadczony niż Kamala Harris, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, ale przede wszystkim to on zdecydował, że gdy był prezydentem, 35. prezydentem USA, że Stany Zjednoczone Ameryki uznały stolicę państwa Izrael w Jerozolimie, no co oczywiście jest absolutną rzadkością, bo nawet zdecydowało tylko parę państw na świecie. Natomiast to generalnie, o ile gdy chodzi o Europę Wschodnią, gdy chodzi o wojnę Rosji z naszym wschodnim sąsiadem, tutaj w ulicy Danii występowały i występują, to nie będą występować. O tyle, gdy chodzi o stosunek do Bliskiego Wschodu, to jest w zasadzie taki sam, no może trochę retoryka Trumpa odnośnie Iranu jest ostrzejsza, ale praktyka jest w zasadzie identyczna.
A jak pan ocenia szansę na to, że ten konflikt na Bliskim Wschodzie faktycznie jeszcze mocniej rozgorzeje? Teraz wszyscy czekają z jednej strony na odpowiedź Hezbollahu, z drugiej strony też na odpowiedź Hamasu za zabójstwo tego lidera politycznego. Czy uważa pan, że tutaj to ryzyko, że ta odpowiedź no, będzie dużo mocniejsza, na przykład odpowiedź Iranu albo Hezbollahu, niż to, co obserwowaliśmy do tej pory?
To dobre pytanie. No, przede wszystkim to jest tak, że jak Niemcy napadły na Polskę 1 września 1939 roku i wyłamali się pod II wojnę światową, no to nie uprzedzały parę dni wcześniej, że napadną. Kiedy Rosja sowiecka napadła na Polskę 16 dni później, wybijając nam nóż w plecy, to też nie uprzedzała, że nas napadnie parę dni wcześniej. Także to, że Iran uprzedza Izrael, że zostanie zaatakowany, no odbiera jako pewien teatr polityczny. Oczywiście trzeba zareagować po tym, jak Izrael zaatakował cele na terenie Iranu, w stolicy, w Teheranie. Zresztą zrobił to samo również po raz kolejny w Bejrucie, stolicy Libanu. No to reakcja jest konieczna, natomiast no, to, że się zapowiada, że to będzie, no to jest to ten teatr. No oczywiście trzeba pokazać, że ta zniewaga krwi wymaga. Natomiast to na pewno nie będzie to wojna pełnoskalowa, to po pierwsze. Po drugie, pani pyta o odpowiedź Hamasu. No to ona będzie jednak w jakimś stopniu, to myślę w dużym stopniu, uwzględniana przez sponsora polityczno-finansowego Hamasu, czyli przez Islamską Republikę Iranu, bo tak brzmi oficjalna nazwa tego państwa. I wreszcie po trzecie, bo o tym się mniej mówi, no tutaj te ostatnie bardzo ostre słowa prezydenta Turcji Erdogana, no że podkreślał, że tureckie wojska wkroczyły.
Mogą wkroczyć do Izraela.
Do Karabachu, wkroczyły do Libii, i się na pewno może być Izrael. No ale wie pani, jak 40% ropy, która jest importowana do Izraela, przez Izrael przez terytorium Turcji, a chodzi o wymianę handlową, to w ostatnich 21 dokładnie latach, w tych dwóch dekadach, ta wymiana handlowa między Iranem a Turcją i Turcją a Izraelem wzrosła 7 razy, no to ja nie sądzę, żeby do tej wojny doszło, chociaż oczywiście...
Bo tu są takie twarde dane, ten wymiar gospodarczy, to w porządku, ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że mamy jednak do czynienia z islamem. Ta ostatnia wypowiedź tego najwyższego przywódcy duchowego Iranu, Ajatollaha, była taka, że ta odpowiedź musi być konkretna, że Iran powinien uderzyć na Izrael i może my też zapominamy o tej warstwie, że jednak w tych państwach arabskich w islamie nie ma takiej silnej rozdzielności. Państwo od religii to po pierwsze, po drugie Turcja mimo wszystko jest drugim państwem pod względem wielkości siły w Pakcie Północnoatlantyckim i to już nie jest twór taki jak na przykład osłabiony bardzo mocno Hamas albo nawet jak Hezbollah, który jest silną jednostką militarną, ale wciąż nieporównywalna do tego, czym może dysponować Turcja.
Czy pełna zgoda, że to Ajatollah burmistrz religijny, a nie nowo wybrany zresztą prezydent Iranu decyduje o polityce tego kraju. Natomiast ja się będę opierał, że nie będzie to wojna pełnoskalowa. Tam na pewno odpowiedź militarna będzie, ale myślę, że to się Iranowi nie będzie opłacało, chociaż na pewno reakcja będzie, bo musi być. A co do Turcji i NATO, to muszę powiedzieć, że jest to de facto jedno z dwóch państw w NATO, które prowadzi obok Francji, które prowadzi politykę rzeczywiście absolutnie niezależną od polityki amerykańskiej. Tutaj rzeczywiście Ankara jest sama w sobie sterem, żeglarzem okrętem, podobnie jak Paryż, inne państwa z różnych powodów i sobie niezależności, uzależnienia od Waszyngtonu jest realny.
To skoro już wspomnieliśmy o polityce amerykańskiej, to jeszcze na kilka chwil przenieśmy się i spójrzmy na to, co dzieje się wewnątrz. Mamy zaciętą walkę między Kamalą Harris, jeszcze oficjalnie nie jest ona kontrkandydatką Donalda Trumpa, ale najprawdopodobniej tak się stanie. Z tych najnowszych badań wynika, że to jest bardzo wyrównana walka, gdzieś tam jeden punkt procentowy na razie więcej na korzyść Kamali Harris. Jak pan ocenia jej szanse na pokonanie Donalda Trumpa?
Ten honeymoon, ten miesiąc miodowy, to metafora oczywiście Kamali Harris, który nastąpił po zamianie, nieformalnej, pani ma rację, ale faktycznej, zamianie Josepha Bineta Bidena nad panią Harris, on minął. Efekt świeżości, myślę, demokraci uważali, że będzie dużo dłuższy. Trwał bardzo krótko. Sondaże są wyrównane, a mało mówimy, że tak naprawdę nie te sondaże ogólnoamerykańskie są ważne, tylko ważne są sondaże w tych swing states, w tych stanach, 8 stanach, gdzie głosy, gdzie wyniki wyborów są albo na demokratów, albo na republikanów. Inne stany, wiadomo, że głosują w zasadzie, są tak zwane safe constituencies, bezpieczne dla republikanów, bezpieczne dla demokratów. Natomiast w tych 8 stanach to się rozstrzyga. W 7 z nich Trump wygrywał, czyli jeszcze był Biden, w jednym remisował. To pytanie, jak to się zmieni teraz? Trump zaostrza retorykę. Jest to krytykowane przez media, ale ta większość mediów w Stanach sprzyja w sposób bardzo jednoznaczny demokratom i pani Harris. W związku z tym myślę, że tutaj kastega Trumpa, który w tej chwili rzeczywiście, jak to ktoś napisał, zdjął wrotki i jedzie ostro, polega na tym, żeby chce uaktywnić ten swój twardy elektorat, który właśnie w tych stanach swing states może zdecydować.
I my na pewno będziemy przyglądać się wszystkiemu temu, co dzieje się wokół wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Ryszard Czarnecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję, tylko przypominam, że we wrześniu wybory w Austrii, gdzie pewnie wygra eurosceptycy, tak na marginesie.
tak na marginesie, to też na pewno jest temat, który będziemy poruszać na naszej antenie. 12:40 na zegarach, drodzy Państwo. No to jeszcze jeden ważny komunikat. Dzisiaj w Warszawie na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich Marszałkowskiej jest między godziną 17 a 19 akcja zbierania podpisów na rzecz ustawy o zobowiązaniu władz publicznych do realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jeżeli jesteście Państwo zwolennikami tego projektu, uważacie, że jest on ważny dla Polski, to warto pojawić się tam dzisiaj w wolnej chwili między godziną 17 a 19. Podobna akcja w Gorzowie Wielkopolskim przy przepięknej, bo to jest wyjątkowe miejsce, przy przepięknej katedrze gorzowskiej, również między godziną 17 a 19. To takie historyczne miejsce na mapie Gorzowa. Warto tam zatrzymać się na ciastku albo na pączkach. Jest taka bardzo miła lodziarnia Śnieżka, tak się nazywa Śnieżka. No właśnie, ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet z Gorzowa. Tam między godziną 17 a 19 podpisy wspierające projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. A ja tylko jeszcze przypomnę, że cały czas trwa zbiórka patronite.pl /z/remont albo patronite.pl/radiownet. Dziękujemy wszystkim tym, którzy są razem z nami i to jest ważne, aby wspierać niezależne media. Jeżeli Państwo czerpiecie informacje o tym, co dzieje się w polskiej polityce, o świecie, to czasem zamiast dobrej kawy albo nawet tego przysłowiowego pączka w Śnieżce warto zainwestować we wsparcie niezależnych mediów, bo my bez tego wsparcia nie będziemy mogli dla Państwa pracować.